Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do troski o ewangelizację południowoamerykańskich Indian zachęca papież Kościół w Kolumbii.
Dziedziniec pogan w Sztokholmie przełamał religijne tabu, uważa kardynał Ravasi.
Światowa Rada Kościołów zorganizowała konferencję na temat pakistańskiej ustawy o bluźnierstwie.
18 września witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Papież pragnie, by Kościół w Kolumbii poświęcił więcej uwagi ewangelizacji południowoamerykańskich Indian. Swoje życzenie w tym względzie zawarł w specjalnym liście o statusie ludów tubylczych w Kolumbii. Został on opublikowany w stulecie innego dokumentu podejmującego ten temat, encykliki Piusa X, Lacrimabili Statu Indorum, o sytuacji tubylców południowej Ameryki. Benedykt XVI zwraca uwagę, że Indianie powinni być traktowani jako podmiot ewangelizacji i należy im się ze strony Kościoła szczególna troska. Stąd potrzeba rewizji metod i kryteriów duszpasterskiego podejścia do pierwotnych mieszkańców Ameryki Południowej. Chodzi zwłaszcza o stosunek do indiańskich wizji świata i obyczajów.
Niecałe 3 tygodnie przed rozpoczęciem synodu biskupów papież mianował 36 ojców synodalnych. Pochodzą oni z wszystkich kontynentów, głównie z Europy i obu Ameryk. Większość to biskupi, m.in. kardynałowie Krzysztof Schönborn z Wiednia czy Peter Erde z Budapesztu. Wśród nich jest też 4 kapłanów bez sakry biskupiej. Ksiądz Julian Caron, przewodniczący Bractwa Comunione e Liberazione i 3 zakonnych przełożonych generalnych. Będą oni pełnoprawnymi uczestnikami obrad w odróżnieniu od audytorów czy ekspertów dysponujących jedynie głosem doradczym.
Ojcowie synodalni z papieskiej nominacji dołączą do tych, którzy w synodzie wezmą udział jako delegaci wybrani przez episkopaty czy z urzędu. 13. Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej rozpocznie się 7 października i potrwa 3 tygodnie.
Dziedziniec pogan złamał w Szwecji pewne tabu. Pokazał, że o własnej wierze można mówić również w sferze publicznej, zauważa kardynał Gianfranco Ravasi, który powrócił właśnie ze Sztokholmu, gdzie uczestniczył w kolejnym etapie dialogu Kościoła z niewierzącymi.
Dziedziniec pogan okazał się w Szwecji niespodziewanym sukcesem, również medialnym. Odbył się on pod koniec ubiegłego tygodnia, a zatem w czasie papieskiej wizyty w Libanie, która przyćmiła trochę rangę tego wydarzenia. W Sztokholmie tymczasem na długo przed rozpoczęciem dziedzińca rozeszły się wszystkie wejściówki. Całość wydarzenia była transmitowana przez szwedzką telewizję. Jak zauważyła Ulla Gudmundsson, szwedzka ambasador przy stolicy apostolskiej, okazało się, że również w kraju tak sekularyzowanym jak Szwecja wiara budzi jednak żywe zainteresowanie.
Temat spotkania był dość prowokacyjny, miał bowiem postać pytania: świat z Bogiem czy bez Boga? Na to pytanie odpowiadali nie tylko wierzący, jak luterański biskup, młoda chrześcijanka, muzułmańska feministka, znany szwedzki pisarz nawrócony na katolicyzm, ale i niewierzący, w tym wojujący ateiści. Choć wystąpienia tych ostatnich były niekiedy dość agresywne, zdaniem kardynała Ravasiego najważniejsze jest jednak to, że w Szwecji zaczęto w ogóle mówić o swej wierze w pierwszej osobie.
W Szwecji o religii nie mówi się w miejscu publicznym. Jest to niepoprawne politycznie i świadczy o braku kultury. Tym razem jednak było inaczej. O swej wierze czy niewierze mówili otwarcie znani przedstawiciele świata nauki i kultury. Zgodzili się na publiczne wyznania przed swoimi kolegami i wobec mediów. Dla wielu było to wielkie zaskoczenie. Ja natomiast byłem zaskoczony, że istnieje w ogóle taka bariera. Jak zauważył jeden z uczestników debaty, wybitny przedstawiciel szwedzkiej kultury, najbardziej zdumiewające jest to, że aby przerwać to milczenie na tematy religijne w Szwecji, niezbędna była obecność katolickiego kardynała.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W głównej siedzibie Światowej Rady Kościołów w Genewie trwa 3-dniowa konferencja na temat pakistańskiego zakazu obrażania Mahometa i Koranu. Została ona zaplanowana już kilka miesięcy temu. Niespodziewanie zbiegła się w czasie z wielką falą protestów przeciwko kontrowersyjnemu filmowi o Mahomecie. Wielu zwierzchników muzułmańskich, a także niektórzy islamscy politycy domagają się od ONZ ogólnoświatowego zakazu obrażania islamu i innych religii.
Uczestnicy genewskiej konferencji nie wypowiadają się w tej kwestii. Pokazują jedynie, że obowiązujący w Pakistanie zakaz obrazy Mahometa stał się w istocie narzędziem represji względem mniejszości religijnych. Zwrócił na to uwagę sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, pastor Olaf Fixet-Feit. Zaapelował on również do ONZ, aby jak najszybciej zajęła się prześladowaniami mniejszości religijnych w Pakistanie, które dokonują się właśnie w imię zakazu bluźnierstwa.
Genewskie biura ONZ uczestnicy konferencji odwiedzą jutro. Są wśród nich przedstawiciele głównych mniejszości religijnych z Pakistanu, w tym Kościoła katolickiego. Ich świadectwo może być ważnym głosem w dyskusji, która toczy się obecnie w ONZ, a zwłaszcza w Radzie Praw Człowieka, gdzie Organizacja Współpracy Islamskiej chce przeforsować deklarację przeciwko obrażaniu islamu. Sprzeciwiają się Stany Zjednoczone, Unia Europejska oraz kraje Ameryki Łacińskiej.
Dyplomaci tych krajów podkreślają, że już teraz, bez formalnych zakazów prawnych, Mahometanie są w stanie zablokować wszelkie obraźliwe dla nich publikacje. Jako przykład wskazuje się media w liberalnej Wielkiej Brytanii, gdzie nawet historia islamu stała się tematem tabu. W minionym tygodniu na przykład angielski historyk Tom Holland musiał zakończyć emisję swych programów, ponieważ nie spodobały się one społeczności muzułmańskiej.
Papież przybył do nas w momencie najbardziej krytycznym i udzielił nam pomocy, której najbardziej potrzebowaliśmy. Tak zakończoną przedwczoraj podróż apostolską podsumowuje patriarcha Besharaj, zwierzchnik maronitów największego kościoła chrześcijańskiego w Libanie. W jego przekonaniu wizyta Benedykta XVI w tym kraju była niezbędna, by zmienić podejście bliskowschodnich chrześcijan do ich przyszłości w tym regionie.
Libańczycy, podobnie zresztą jak chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, czuli się, jakby byli już na skraju przepaści. Zaczynali tracić nadzieję i zapominali, jaka jest ich rola w tym regionie. Tymczasem wizyta papieża, jego przemówienie, a także adhortacja apostolska odrodziły w nas poczucie własnej wartości, świadomość tego, czym jest Liban, co wyróżnia go spośród innych krajów. Ta wizyta wszystkim nam, chrześcijanom na Bliskim Wschodzie, dodała otuchy. Zrozumieliśmy, że nie jesteśmy mniejszością, lecz obecnością Kościoła, Kościoła powszechnego w tym regionie.
Wśród bohaterów papieskiej wizyty w Libanie znalazła się grupa wiernych, przeważnie młodzież z Iraku. Przybyli oni pod przewodnictwem chaldejskiego arcybiskupa Kirkuku, Luisa Sacco. Niestety niemal w tym samym momencie, w czasie gdy hierarcha odbierał w Bejrucie z rąk Ojca Świętego adhortację apostolską Ecclesia in Medio Oriente, przed jego katedrą w Kirkuku wybuchła bomba. Podrzuciło ją pod drzwi świątyni trzech uzbrojonych osobników, spłoszonych następnie przez policję. Na szczęście do incydentu doszło wieczorem i nikt nie został zabity ani ranny. Wybuch spowodował jedynie pewne straty materialne.
Do podobnego wypadku doszło w Pakistanie. W mieście Hyderabad na południu kraju protestujący przeciwko filmowi Niewinność muzułmanów tłum islamistów zwrócił się m.in. przeciwko katolickiej katedrze. Budynek obrzucono kamieniami i ostrzelano z broni palnej. Ranna została jedna osoba. Wznoszono też antychrześcijańskie okrzyki i palono krzyże, choć miejscowe wspólnoty wyznawców Chrystusa wyrażały wcześniej solidarność z oburzonymi bluźnierczym filmem muzułmanami.
Blisko 24% hiszpańskiej młodzieży w wieku od 15 do 29 lat należy do tak zwanego pokolenia nini, to znaczy tych, którzy ani nie pracują, ani nie studiują. Wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Średnia w krajach członkowskich jest dużo niższa i sięga 16%. W tej sytuacji Katolicka Konfederacja Rodziców Konkapa bije na alarm i apeluje o zdecydowaną i odważną reformę systemu edukacji.
W Hiszpanii ponad 50% młodzieży dotknięta jest bezrobociem. Szczególnym przypadkiem jest tak zwane pokolenie nini. W okresie szybkiego rozwoju budowlanego w Hiszpanii i pokusy dużego zarobku wielu młodych opuszczało szkołę średnią. Po wybuchu kryzysu, który szczególnie dotknął budownictwo, ich sytuacja dramatycznie się pogorszyła. Dzisiaj nie tylko mają po kilka, a nawet kilkanaście lat więcej, ale nie posiadają ukończonej szkoły ani formacji zawodowej. Panująca sytuacja powoduje nie tylko rozczarowanie w rodzinach, ale także wielką stratę ludzkiego potencjału w naszym kraju, uważa Konkapa. Dlatego pilne jest podjęcie wspólnych działań ze strony rodziny, szkoły, władz regionalnych i centralnych, aby usunąć przyczyny tej sytuacji. Katolickie Stowarzyszenie Rodziców Konkapa proponuje m.in. rozwinąć i poprzeć formację rodzin, co wpłynie na lepszą formację dzieci, podjąć zdecydowaną i odważną reformę edukacyjną, która uznałaby wolność nauczania i wartość wysiłku. Wreszcie współpracować z mediami, aby nie tworzyły fałszywych i dalekich od rzeczywistości wzorców młodzieży, która triumfuje bez wysiłku i pracy. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Misja Kościoła w kraju dotkniętym kryzysem to tytuł noty wydanej przez Radę Stałą Episkopatu Portugalii. Biskupi podkreślają konieczność równomiernego rozkładania na wszystkich obywateli wyrzeczeń związanych z kryzysem gospodarczym. Apelują do polityków, by ich priorytetem stało się dobro wspólne, które należy przedkładać ponad interesy grupowe. W tym celu konieczny jest dialog ze społeczeństwem. W nocie przypomniano znaczny wkład kościelnych instytucji solidarności społecznej w pomoc tym, którzy w Portugalii najbardziej ucierpieli wskutek obecnego kryzysu.
Prezentując wczoraj w Fatimie notę biskupów, sekretarz episkopatu wskazał, że uwzględnia ona rządową zapowiedź nowych, drastycznych posunięć antykryzysowych i wywołanych nią sobotnich manifestacji. W portugalskich miastach protestowało setki tysięcy osób. Jest to dla rządzących sygnał, który winni umieć właściwie odczytać, powiedział ksiądz Manuel Morujão. Wyraził nadzieję, że władze nie będą dodatkowo obciążać ludzi najbardziej dotkniętych kryzysem i potrzebujących pomocy.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Benedykt XVI poruszył serca Libańczyków, uważa biskup Krzysztof Nitkiewicz. Podsumowując zakończoną w niedzielę 24. podróż zagraniczną obecnego papieża, ordynariusz sandomierski przyznał, że najbardziej poruszyła go determinacja Ojca Świętego w apelowaniu o pojednanie narodowe i religijne, które powinno stać się podstawą budowania społeczeństwa sprawiedliwego i szanującego się nawzajem.
To także apel o pokój, o wyeliminowanie tego wszystkiego, co temu pokojowi zagraża, począwszy od handlu bronią, poprzez różnego rodzaju intrygi polityczne i dyplomatyczne, a także stawianie wyżej prywatnych interesów ponad dobrem wspólnym.
Zdaniem ordynariusza sandomierskiego Benedykt XVI mówił z wielkim przekonaniem do różnych odbiorców i można było dostrzec, że wypowiadane przezeń przesłanie wypływało z jego serca. Obchodzona wczoraj 73. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę stała się okazją do zorganizowania spotkań sybiraków. W Szymbarku na Kaszubach mszy świętej towarzyszącej dorocznemu zjazdowi sybiraków przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Metropolita lwowski przypomniał, że 17 września 1939 roku to dzień w historii Polski, który rozpoczął gehennę setek tysięcy Polaków żyjących na Kresach Rzeczpospolitej.
Wspominając okrutne czasy, nosimy w sobie poczucie i obowiązek przekazania przyszłym pokoleniom, czego dokonuje człowiek owładnięty ideologią wrogości i nienawiści. I z tego zadania nikt nas nie zwolni i nikt nas nie zastąpi. Naszym zwycięstwem są słowa modlitwy pańskiej i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
W dorocznym zjeździe sybiraków w Szymbarku uczestniczyło kilka tysięcy osób.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.